Rozmowa kontrolowana.
Naszym gościem jest Bazyl Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności.
Dzień dobry, witamy.
Witam, dzień dobry.
Podziwia pan czy potępia Brytyjczyków za to, co zrobili, jak zagłosowali w referendum?
Wie pani co, to jest... W ogóle te dni są niezłym testem na emocje. Bardzo łatwo popaść jakimś emocjom i właśnie uciec od najważniejszych doświadczeń, które zebraliśmy w ostatnich dniach.
A czy Brytyjczycy trochę nie uciekli?
Znaczy, wie pani co, ja bym mocno odróżnił polityków brytyjskich i społeczeństwa. Znaczy, powiem szczerze, od 5 lat jestem zaszokowany hazardem, w którym się bawił David Cameron. Bo ja mam wrażenie, że właściwie jedynym tematem jego odpowiedzialności politycznej było referendum. A wyobraźmy sobie, proszę państwa, co by było, gdyby referendum pozytywnie wypadło. Czy to by coś zasadniczo zmieniło w polityce brytyjskiej? Czy oznaczałoby to, że po 5 latach David Cameron miałby jakiś konkretny program reformujący Wielką Brytanię albo dający odpowiedzi na te pytania, które dla Brytyjczyków są ważne? Też dla Europy by nie ominęły teraz te reformy, przed którymi stoimy. Także uważam, jestem za referendami, ale uważam, że referenda to jest instrument, który trzeba bardzo precyzyjnie zastosować i najlepiej regularnie, tak jak w Szwajcarii. To powinien być stały element rozwiązywania bardzo konkretnych kwestii, a nie takie pytanie, czy chcecie być Brytyjczykami, czy Europejczykami. To jest jakiś hazard.
No dobrze, ale to referendum już za nami. Było faktem, skończyło się takim efektem, jakim się skończyło. Ja szczerze mówiąc nie wiem, czy pan rozumie, czy Brytyjczycy, czy właściwie establishment brytyjski dzisiaj chce wyjść z Unii, czy nie? Bo jak słyszę opinie niektórych polityków, którzy są nawet typowani na następcę Camerona, to mam takie wrażenie, że oni się raczej do drugiego referendum przygotowują, a nie do wyjścia.
To znaczy, tak jak powiedziałem, to referendum nie uratowała Camerona. Nawet pozytywny wynik, no dałby mu co, jeszcze 2 lata oddechu, ale już samo referendum podzieliło partię rządzącą partią konserwatywną. Dzisiaj no nie widać, jak partia konserwatywna z tego wyjdzie, no bo jeśli chce brać odpowiedzialność za rząd, to musi też brać odpowiedzialność za tych Brytyjczyków, którzy nie głosowali za Brexitem. Bardzo trudne zadanie. Ja jestem mocno rozczarowany, powiem pani szczerze, po prostu poziomem argumentacji. Znaczy jeśli... I to akurat tak się złożyło, że siedzimy w Gdańsku w Polsce. Naprawdę byłem nieprzygotowany do tego, że głównym argumentem antyeuropejskim będzie nienawiść wobec no, 1 miliona Polaków, którzy... No 1 milion ludzi, no to są bardzo różne biografie, bardzo różne postawy, ale wątpię, żeby ten stereotyp, który jest lansowany od lat przez tabloidy brytyjskie, Polacy, którzy przyjeżdżają po zasiłek, no, że jest prawdą. Mija się z rzeczywistością. To mnie zaszokowało. Ta ksenofobia w państwie jednak wielokulturowym, globalnym, no i też państwie, które chyba powinno Polaków kojarzyć z dobrymi sojuszami. Więc to mnie naprawdę, powiem szczerze, zaszokowało.
Mnie też to martwi, muszę powiedzieć, ale czy to nie pokazuje jednak, że w nas, mówię w ogóle w Europejczykach, może w ogóle w ludziach, gdzieś siedzą jakieś demony i wystarczy jakaś sytuacja trochę kryzysowa, chociaż trudno powiedzieć, że w Wielkiej Brytanii był jakiś wielki kryzys, żeby to się właśnie jakby wychodziło na jaw, tak? Że ta nietolerancja dla inności, że my tak naprawdę nie chcemy innych. My Polacy też nie chcemy innych, też nie wyobrażamy sobie otwarcia granicy dla ludzi ze wschodu, żeby tutaj przyjeżdżali i pracowali. Że tak naprawdę w sumie jesteśmy zamknięci. I może Donald Trump ma rację, że my chcemy granic, że my intuicyjnie chcemy granic, chociaż chcielibyśmy wyjeżdżać.
Znaczy ja bym rozróżnił dwie rzeczy. Strachy, nowe strachy, które są w naszych społeczeństwach, które trzeba potraktować na poważnie. Okazuje się, że brytyjskie społeczeństwo, które przecież no, kojarzy nam się z globalną obecnością na rynkach, morzach i Bóg wiesz czym. Właściwie to społeczeństwo, ten naród, który zawsze był nośnikiem idei globalizacji, że ten naród widocznie bardzo się boi tych przemian i okazuje się, że Polacy są symbolem tych przemian. 3 lata temu miałem bardzo ciekawą rozmowę z bardzo wysokim polskim dyplomatą, który mi wytłumaczył pewien fenomen. Wie pan, oczywiście migracja to żadne nowe doświadczenie dla Brytyjczyków, szczególnie z innych kultur czy religii, ale z Polakami stało się coś innego, coś nowego. Mianowicie ta młoda polska migracja ostatniej dekady nie tylko szła do tych wielkich miast, centrów gospodarczych, wielokulturowych, tylko miała tą odwagę, szukała swojego miejsca w angielskiej prowincji. I zauważyliśmy w ostatnich latach, że była pewna równowaga w Wielkiej Brytanii między tą prowincją angielską, która została taka monokulturowa, wielkimi centrami i nagle ten Polak stał się nośnikiem tych przemian globalizacji na prowincji brytyjskiej. To jest jedno wytłumaczenie, ale ja bym chciał zwrócić uwagę na coś innego. Ja mam taką wizję polityki, że uważam, że polityka, odpowiedzialność za państwo to bardzo skomplikowana sprawa i każdy z nas, obywateli, oddaje nie, że swój głos, tylko swoje zaufanie politykom, czy to samorządowym, czy narodowym, czy europejskim, żeby przez kilka lat za niego odpowiadali za bardzo, bardzo trudne tematy. Znaczy nikt z nas nie jest w stanie się znać na każdym, na każdej przestrzeni, która nas otacza. I niebezpieczna jest sytuacja, w której politycy, obojętnie jakiej partii, manipulują naszymi strachami. Znaczy nie dają nam poczucia, że szukają odpowiedzi, starają się je wnieść w politykę, tylko manipulują. No, takim manipulatorem dla mnie, no, wielkim rozczarowaniem jest Boris Johnson. Jeszcze dwa lata temu opublikował biografię o Churchillu, właśnie też o wielkim Europejczyku. No i zapytany przez dziennikarzy zachodnioeuropejskich, czy jest za Brexitem, odpowiedział bardzo chłodno, technokratycznie, mądrze. A co nam da Brexit? Następnego dnia będziemy musieli zaprosić wszystkie państwa europejskie i podpisać na nowo z nimi układy. No i ten sam Johnson po prostu zakończył kadencję jako prezydent, burmistrz Londynu. Widocznie nie miał innego pomysłu na siebie i wykorzystał Brexit w walce z Cameronem. Znaczy jest to wysoko nieodpowiedzialne. No i rozumiem u ludzi, po pierwsze tak, strach przed tym, że nasi politycy w Europie nie są odpowiedzialni i wtedy te obawy, o których mówiliśmy, strachy cywilizacyjne, one dopiero wtedy odgrywają bardzo ważną rolę w polityce, kiedy jakby politycy odpuszczają.
Dobrze, a co zrobią pana zdaniem i czy robią dobrze? Czy z tych zapowiedzi politycy, głównie politycy, powiedziałabym, unijni, ale także ci europejscy, no, którzy muszą jakieś zająć stanowisko wobec tego, co się wydarzyło. I jak to się skończy?
Znaczy, po pierwsze, zawsze jestem nieufny, jak słyszę polityka europejska, bo trochę zapominamy, że jednak nadal w polityce europejskiej dominują państwa narodowe i przedstawiciele naszych rządów. A mam wrażenie, że obojętnie gdzie, ci przedstawiciele rządów trochę się tak bawią. Jadą do tej Brukseli, to, co załatwiałem na korzyść narodów, przedstawiają jako swój własny sukces. Nie za bardzo eksponują gry drużynowej, a Europa to jest gra drużynowa. A jak coś nie funkcjonuje, to jest to jakaś mityczna Europa, biurokracja europejska, Bruksela, która czegoś nie załatwiła. No, zapomnijmy o tym. Europa nadal, fundamentem Europy nadal jest Rada Europejska, spotkanie rządów europejskich. My wspólnie bierzemy odpowiedzialność za te tematy. I to jest bardzo trudny proces. No chociażby ratyfikacja. Każda zmiana zasadnicza Europy oznacza ratyfikację w 27 krajach. I to nie jest łatwa gra zespołowa, czy też orkiestra.
To może zadam inaczej pytanie. Co zrobi ta Europa, pana zdaniem, dzisiaj? Realnie, tak jak to wygląda, także po polityce państw narodowych.
To znaczy, ja bym powiedział tak, właśnie dochodząc do sedna sprawy, powiedziałem tak, duży kryzys w polityce brytyjskiej, ale de facto nic się nie zmieniło. Te zadania, które stoją przed Brytyjczykami, pozostały. To samo dotyczy Unii Europejskiej. Znaczy, bardzo jestem za tym, żeby zachować po prostu nerwy w tych dniach, nie histeryzować, że wpadliśmy w głęboki kryzys. Nie. Wydaje mi się, że mamy kilka kluczowych pytań, na które po prostu musimy odpowiedzieć. Dla nas, no, Polaków, odległym tematem jest euro, tak? Ale w strefie euro, no, bardzo poważnym wyzwaniem jest pytanie, co robić z wspólną polityką finansową. Znaczy, okazuje się, że wspólna waluta nie wystarczy, aby ustabilizować. Potrzebna jest wspólna polityka finansowa. No, nikt tego nie lubi, także Niemcy. Widzimy, że ten wspólny rynek z tą wspólną walutą obnaża, czy pokazuje słabość też rozwoju gospodarek, no, nie tylko greckiej, włoskiej chociażby, zadłużenie. I to jest pytanie, jak na to reagować, czy pompować dalsze pieniądze, czy wspierać gospodarczo? Nieproste pytanie. Drugim pytaniem to jest migracja, z prostego powodu, bo Europa nie tylko wewnątrz otworzyła granice, ale przypominam, całą odpowiedzialność za azyl przerzuciła na peryferię. My mamy jeszcze szczęście w Polsce. Na szczęście sytuacja na Ukrainie jest dramatyczna, ale nie taka jak na południu. Ale wyobraźmy sobie totalny kryzys Ukrainy i przyjeżdżają do nas uciekinierzy. No i z punktu widzenia prawnego to my ich przyjmujemy, tak? Znaczy, tą sytuację dzisiaj mamy w Grecji, we Włoszech, we Francji. Rozumiem południe Europy, które się domaga pomocy północy. Także, no i drugim czy trzecim tematem No to jest bardzo poważny problem, jak się okazuje, całej generacji młodych ludzi, którzy od wielu lat nie wchodzą na rynek pracy. To jest bezrobocie na południu bardzo wysokie, ale myślę, że w Polsce też znamy ten fenomen. Także te problemy się nie zmieniły. Nawet gdyby Brexit, nie doszłoby do Brexitu, to te wyzwania pozostają. I też jedna rzecz, i uważam, że taką intelektualną zabawą, bardzo luksusową są dzisiaj debaty na temat federalizacji, integracji.
Armii, tak?
No to są po prostu, wie pani co, no właśnie to są znowuż takie ucieczki od tych trzech bardzo trudnych, bardzo konkretnych wyzwań. Jeśli tego nie rozwiążemy, to będzie rzeczywiście rosła niepewność i stres u europejskich obywateli.
A proszę mi powiedzieć jeszcze, jak pana zdaniem wygląda na tle całej tej sytuacji, zarówno w Unii, jak i brytyjskiej, sytuacja Polski i polskiej polityki?
O, akurat, wie pani, przed chwilą zakończyłem tekst dla niemieckich mediów właśnie na ten temat. Dziennikarze niemieccy byli zaskoczeni, jak blisko jest ten temat Polsce. Oczywiście na Zachodzie nie ma świadomości, ilu Polaków młodych, dobrze wykształconych, żyje i pracuje w Wielkiej Brytanii. No to jest milion, prawda? To jest mniej niż połowa Polaków pracujących na obszarze Unii Europejskiej. No nie dziwię się tym Polakom, którzy się zastanawiają, jaka będzie ich przyszłość. Ale to jest na przykład obszar polityki finansowej, który też może dostrzegamy. Znowuż wzmocni się frank, to jest pewne. Odczuje ile? 800 tysięcy Polaków. Ale nie wiem, czy Polacy wiedzą, Wielka Brytania jest po Niemczech drugim naszym partnerem gospodarczym. Ale wydaje mi się, wie pani co, ważny jest ten klimat. Znaczy w ogóle od jakiegoś czasu właśnie brakuje tego klimatu, że Europa to był pomysł na to, żeby wzmocnić państwa narodowe, gospodarczo, politycznie. No, ja na przykład bardzo się dziwię takim teoriom, że Niemcy, Francuzi coś narzucili. Niemcy i Francuzi na przykład ze słabości weszli w integrację europejską. Francja straciła swoją pozycję izolowanego mocarstwa. Po drugie, Francja była zainteresowana po wojnie tym, żeby kontrolować też Niemcy. Stąd pomysł integracji. Niemcy, no nie doszłoby do zjednoczenia, do dobrobytu bez Niemiec osadzonych w integracji europejskiej. I wydaje mi się, jak mówię to w Polsce, to Polaków nie powinno dziwić. My tak samo. No, jakby nasz los, nie tylko gospodarczy, polityczny, zależy od stabilności tej kultury gry politycznej. I oprócz tych wyzwań finansowych, wydaje mi się, najważniejszy jest dzisiaj język, atmosfera, też za kulisami.
A czy realne są groźby exitów w krajach europejskich? Krajów europejskich.
To znaczy, wydaje mi się, że to, co przedtem opisałem, stoimy przed takim bardzo trudnym etapem współpracy państw europejskich. Te problemy, o które opisałem, my nie znamy dzisiaj tych recept, które mogą przynieść jakieś pozytywne skutki. Będziemy eksperymentowali, tak? Ten eksperyment jest ryzykowny, bo będzie niepopularny, bo nikt nie chce oddać swoich kompetencji, nikt nie chce być solidarny z słabszymi państwami, chociażby na południu, więc bardzo łatwo wejść w taką postawę mniej Europy, więcej państwa narodowego. No to jest tendencja wielu partii w Europie, które co dzisiaj tak 15-20% osiągają. No dla nas Polaków na tle tego najnowszego doświadczenia na wschodzie jest to bardzo niebezpieczne, no bo nie zapomnijmy, Putin przecież nie mówi dosłownie o rekonstrukcji Związku Radzieckiego. No takim, przepraszam, idiotą nie jest. On udaje, że proponuje alternatywny model euroazjatycki i to nie jest coś, co tylko, nie wiem, w Kazachstanie interesuje polityków. Widzimy, że niektórych francuskich polityków to fascynuje, a nawet niemieckich polityków czy polskich. I to jest dla nas szalenie niebezpieczne. Znaczy Europa jednak była przeciwwagą do bardzo nierównego rozwoju Rosji. I bardzo się boję, że zniszczymy ten ekosystem. Na pewno Polska na tym najbardziej straci.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.
Gościem Radia Gdańsk był Bazyl Karski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności. Rozmawiała Agnieszka Michajłow. Do 9:00 pozostało 11 minut.